Marek Pantuła, przemyślanin, działacz społeczny i prezes Fundacji Humana Mundi z siedzibą w Przemyślu. Od lat angażuje się w pomoc Polakom na wschodzie. Organizuje wydarzenia kulturalne i charytatywne w Przemyślu. Ostatnio świętował 45 lat pracy społecznej na rzecz drugiego człowieka. Witam cię, Marku, bardzo serdecznie.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Rzeszów.
Jak to się zaczęło te 45 lat temu?
Bardzo podobnie jak u Róży Czackiej. W wieku 21 lat przeczytałem dzieło Tomasza Kempis o naśladowaniu Chrystusa, a po tym innych mistyków. No i właściwie mnie to zainspirowało do tego, aby w życiu sięgać do takich wartości jak dobro, piękno, czy też prawda. W tym roku właśnie poczytałem sobie troszeczkę o Róży Czackiej, a ponieważ jest mi bardzo bliska, gdyż jestem rehabilitantem i terapeutą osób niewidomych, a Róża Czacka wprowadziła edukację do Polski tyflologiczną, założyła laski. A ja zajmowałem się praktycznie przez większą część życia osobami niewidomymi. No i to nas bardzo łączy. Także była to pewnego rodzaju inspiracja, by zająć się też osobami w ogóle niepełnosprawnymi, bo od tego się zaczynało. W wieku 21 lat zajmowałem się rodziną, która mieszkała w Nowosądeckim, w Beskidach, i w tej rodzinie było 3 osoby niepełnosprawne. Wśród tych 3 osób były 2 osoby niewidome. I ja tam zacząłem jeździć, zacząłem się interesować tą rodziną, ponieważ nikt im tam nie pomagał. Taka miejscowość w Beskidzie Wyspowym, umieszczona wysoko w górach, właściwie nawet dojazdu za bardzo nie było. Autobusy jeździły 2 razy dziennie, a samochodu nie miałem jeszcze. Dojeżdżałem tam po prostu tymi PKS-ami i spędzałem tam wakacje. I też rozpocząłem właściwie edukację tej całej rodziny, ponieważ tyflologicznie te 2 córki potrzebowały edukacji, czyli trzeba było nauczyć je alfabetu Braille'a i ja tego dokonałem po kilku latach, gdy ukończyłem takie studium rehabilitacji i terapii osób niewidomych. Pojechałem do wsi, do tej wsi Kicznia, i w wolnych chwilach uczyłem Jadwigę, która w wieku 18 lat utraciła wzrok, słuch i przestała chodzić. Właściwie to była rehabilitacja osoby głucho-niewidomej i niechodzącej też. I po 2 latach Jadwiga napisała pierwszy list w Braille'u. A muszę zaznaczyć, że była to osoba bardzo inteligentna. Ukończyła szkołę podstawową z czerwonym paskiem. Bardzo dużo czytała literatury. No i w wieku 17 lat utraciła wzrok, też słuch. Później przestała chodzić. Także takie były początki moje. To doświadczenie tych ludzi, tego też cierpienia jakby całej rodziny, obcych mi ludzi, przekonało mnie do tego, że warto sięgać do takich wartości właśnie jak dobro. Te wartości się nie zmieniają, bo przecież budzimy się rano i spotykając kogokolwiek mówimy dzień dobry, a nie mówimy dzień zły. Więc jest to idea dobra, o której zresztą wspominał Platon.
Właśnie ty jesteś zafascynowany filozofami, tymi starożytnymi filozofami.
Tak, bardzo lubię filozofię starożytną, Sokratesa, Platona, Arystotelesa. Oczywiście w późniejszym czasie święty Augustyn, Tomasz z Akwinu, ale dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę nasze myślenie opiera się w dużym stopniu na filozofii starożytnej, jeżeli chodzi o logikę, ale i też system wartości. Mamy trójcę platońską, czyli prawda, piękno i dobro. 3 równorzędne wartości. Warto się do nich odnosić, gdyż jest to rozwój wszechstronny. Rozwój daje świadomość i rozszerza też horyzonty, rozszerza świadomość, świat wewnętrzny, co powoduje głębsze zrozumienie drugiego człowieka. Bo ważne w dzisiejszych czasach jest to, aby zrozumieć, dlaczego człowiek myśli tak, a nie inaczej. A aby to zrozumieć, trzeba postawić sobie pytania. Dlaczego myśli tak? Bez osądzania. Najgorsze, co możemy zrobić, to właśnie osądzać. A postawienie pytania prowadzi nas do znalezienia jakichś przyczynek. Czasami są to przyczynki obiektywne, że ktoś postępuje w ten sposób, a nie inaczej. No, to są elementy oczywiście też terapii, ale chodzi o to, żeby ten świat drugiego człowieka bardziej zrozumieć. To jest właśnie sięganie do dobra.
Z tym dobrem wyjeżdżałeś na wschód, w przeciwnym kierunku niż większość Polaków wtedy, którzy jeździli po lepsze życie. Ty jeździłeś do Polonii, o której wtedy niewiele osób wiedziało, niewielu wiedziało.
Tak, rzeczywiście. Można powiedzieć, że odkryłem taką wioskę na stepach Mołdawii, Pietropawłówka. Wioska była i nadal jeszcze jest odizolowana od świata, bo kiedyś była tam tylko droga jakaś polna. I w tej wiosce nie ma nic. Nie ma domu kultury, nie ma szkoły, nie ma sklepu. Wszyscy mnie pytali, w jakim celu tam jeżdżę. Zawsze odpowiadałem, że jest to, co jest najważniejsze, czyli człowiek. Jeździłem tam dla tych ludzi. I mimo, że ten dojazd był dość skomplikowany, bo tam nawet jeepem swego czasu było ciężko dojechać, a domy były kryte jeszcze strzechą. Spotkałem też w tych chatach zapieckich za czasów Marii Konopnickiej i ludzie, którzy sobie żyli zgodnie z naturą i posiadali tylko siebie samych i ewentualnie jakieś zwierzaki.
Jeździłeś tam z przekazem kultury, żeby ci ludzie posłuchali, żeby zobaczyli, jak jest inaczej.
Moją ideą jest to, aby docierać z kulturą i sztuką tam, gdzie ona nie dociera lub dociera bardzo rzadko. Takie miejsca znajdują się na przykład w Mołdawii, na stepach. Jak już wspomniałem, są to wioski oddalone od cywilizacji i wiele osób, które mieszkają w takich wioskach, nie mogą pojechać do większego miasta, po pierwsze dlatego, że żyją sobie bardzo skromnie, nie mają pieniążków na to, aby wyjechać do stolicy i pójść do teatru, do kina czy na jakiś koncert. Więc dlatego organizowałem taki przekaz kultury w tych wioskach, czyli przyjeżdżaliśmy do jakiejś zagrody, do jakiejś chaty i tam organizowałem wystawy, na przykład wystawę malarstwa, czy wystawę linorytów, czy wystawa rzeźby, a nawet wystawę ikon. I może to dziwnie zabrzmi, ale w tej Pietropawłówce chyba pierwszy raz w historii tej wioski ktoś zorganizował taką wystawę. I te osoby, które widziały i dotykały na przykład jakiejś rzeźby czy obrazu, pierwszy raz w swoim życiu mogły przeżyć sztukę. A obok mamy chatę, strzechę, ziemię, klepisko i płynąca obok gdzieś tam gnojówka, prawda?
Wierzysz, że ci ludzie przez to, że dotykali tej sztuki, stawali się lepsi?
Na pewno to wzbogacało ich życie i ja jestem przekonany, że wpływało też na rozwój, bo są to nowe doznania, nowe przeżycia. Człowiek, myślę, w swej istocie ma jakby zakodowane to, że się rozwija, chce się rozwijać, oczywiście na różnych płaszczyznach. I to charakteryzuje człowieka i myślę, że tych ludzi szczególnie. Ja wpatrywałem się w twarze tych starszych pań, panów, którzy tam mieszkali i muszę powiedzieć, że to było wspaniałe przeżycie, dlatego że tam przeżywałem skończoność i nieskończoność, tam przeżywałem zatrzymanie czasu i upływ czasu, przeżywałem piękno i brzydotę. Właściwie to wszystko, co mieści się w naszym życiu, czyli taka harmonia tak naprawdę, harmonia istnienia i to można tam dostrzec, czyli spotkać się z człowiekiem w człowieku, a nie na zewnątrz, bo my spotykamy się na zewnątrz, mówimy sobie dzień dobry, rozmawiamy, ale tak naprawdę nie spotykamy się z człowiekiem w człowieku, czyli z jego światem, z jego systemem wartości i jakby z jego istotą. To, co jest dla tych ludzi, dla tego człowieka najważniejsze.
Była Mołdawia, Pietropawłówka, były też inne kraje. Pamiętam wiele wypraw do Rumunii, która była jeszcze przed przyjęciem do Unii Europejskiej.
Bukowina Rumuńska. Zainicjowałem tam, można powiedzieć, taki festiwal niekonwencjonalny z udziałem osób niepełnosprawnych w 2003 roku. I zorganizowałem tam również przekaz kultury z moimi przyjaciółmi. Były to osoby niewidome, ale nie tylko, była też osoba na wózku inwalidzkim. Na tej Bukowinie Rumuńskiej są polskie wioski. Przed wejściem do Unii Europejskiej nie było tam na przykład drogi dojazdowej do wsi Plesza. Wieś Plesza znajduje się na wysokości 700 metrów nad poziomem morza. Wyobraźmy sobie, że są tam chaty kryte gontem. Stare chaty i ludzie, którzy podtrzymują przez prawie 200 lat, czyli górale, polscy górale czadeccy podtrzymują tradycję, kulturę, wiarę, język, przede wszystkim język polski.
Idąc przez te wioski słyszało się pozdrowienie pochwalony. Wszyscy mówią takim archaicznym językiem polskim. To było niezwykłe doświadczenie. Miałam okazję uczestniczyć w nim kilkukrotnie i na zawsze pozostało w mojej pamięci.
Droga wyjątkowa też była z Nowego Sołońca. To jest druga wioska polska. Ta wioska znajduje się w dolinie, wieś Plesza na górze i trzeba było iść 1,5 godziny przez las, przez góry, ścieżką też leśną, aby tam dotrzeć. A my musieliśmy wynająć parę koni, wóz, żeby załadować tam instrumenty i też oczywiście niektóre osoby niepełnosprawne, aby mogły sobie w tym wozie usiąść i wyjechać na tą górę. Nigdy tam nie było przekazu kultury polskiej w tej wsi z udziałem osób niepełnosprawnych, a myśmy tego dokonali. To rzeczywiście było historyczne wydarzenie. Zresztą nawet obecny prezes Związku Polaków w Rumunii, Gerwazy Longier, sam był bardzo zaskoczony i nie do końca wierzył, że to mi się uda, że nam się to uda, a rzeczywiście się udało i później systematycznie ten przekaz kultury cały czas pielęgnował. I ludzie przychodzili, bo bardzo ich to interesowało. Były to początki integracji osób niepełnosprawnych z góralami czadeckimi, a łączyło ich jakby wspólne cierpienie. Góral czadecki nieustannie cały dzień pracował, wychodził w pole o 4 rano i wracał w nocy, a osoby niepełnosprawne też miały jakiś tam swój ból egzystencjalny. I to była kapitalna terapia obopólna. I właściwie o to mi też chodziło między innymi.
To były osoby niewidome, artyści z Polski.
Artyści z Polski, ale też miałem przyjaciela Leszka Mędrale, który ukończył Akademię Sztuk Pięknych i został sparaliżowany. Jego marzeniem właśnie było pojechać gdzieś za granicę. Ja go zabrałem, mimo że miał niedowład kończyn dolnych, praktycznie górnych. Znalazł się na Bukowinie Rumuńskiej i tam zorganizowałem mu piękny wernisaż w Domu Polskim w Nowym Sołońcu, gdzie aż byłem zdziwiony. 15 jego obrazów, wszystkie obrazy się sprzedały. Mogliśmy zainwestować w kolejny jakiś wyjazd dla Leszka i to były piękne chwile.
Ja pamiętam Karolinę Perdek, która już teraz zmieniła nazwisko, bo wyszła za mąż. Dziewczyna niewidoma, dzięki której inna niewidoma dziewczynka mieszkająca w Pleszy ujrzała świat. To nie znaczy, że odzyskała wzrok, jest ciągle niewidoma, ale jej rodzice zrozumieli, że to dziecko też ma przed sobą przyszłość. Zależy tylko, jak będą z nią postępować.
Pewnego razu w Pleszy przedstawiono mi rodzinę, a w tej rodzinie dziewczynka 4-letnia, która siedziała sobie gdzieś na łóżku w rogu i mówiąc kolokwialnie się tak kiwała. Okazało się, że to jest, urodziło się dziecko niewidome, Mirelka. A ponieważ miałem już jakieś tam doświadczenie, więc zdiagnozowałem i powiedziałem, że ta dziewczynka, zobaczycie, jeszcze ukończy studia. A co ciekawe, rodzina była bardzo załamana i specjaliści z Bukaresztu powiedzieli, że niestety nie będzie mogła się rozwijać, bo przyczyną jest choroba psychiczna. Tak, taka była diagnoza. Zacząłem zapraszać moich przyjaciół, osoby niewidome, między innymi Karolina, która tutaj była wspomniana. To są osoby, które znakomicie są zrehabilitowane, były zrehabilitowane. Więc one też mi bardzo pomogły w terapii, przede wszystkim rodziców, bo zaczyna się od terapii rodziców. A później udało nam się załatwić edukację właśnie w Laskach, szkoła podstawowa. Ukończyła szkołę podstawową w Laskach, później zdała maturę też w Warszawie. i ukończyła 2 lata temu bodajże, z tego co pamiętam, mam cały czas oczywiście kontakt i z rodziną, i z Mirelą, obroniła tytuł magistra na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Naprawdę niesamowita historia, ale to jest zasługa też moich przyjaciół, osób niewidomych, którzy tam przyjeżdżali i pokazywali, że można rzeczywiście się edukować, rozwijać swoją pasję, zdobywać nawet tytuły naukowe. No i tak się stało. I ta Mirelka teraz pracuje, założyła rodzinę. No jest to piękny przykład. Z takiej wioski, gdzieś tam w górach, na Bukowinie Rumuńskiej, bo właściwie ona też była oddalona od cywilizacji przed wejściem do Unii Europejskiej, bo przecież nie było tam drogi dojazdowej. To są piękne chwile, dla których warto pomagać drugiemu człowiekowi, ale to jest też obopólne, bo pomagając drugiemu człowiekowi, pomagamy też sobie samym, bo rozwijamy się wszechstronnie. To nie polega na tym tylko, że jest to jakaś prymitywna pomoc, ale to jest refleksja, rodzi się jakaś myśl, rodzi się jak często złota myśl. To rozwój też empatii, rozwój emocjonalny, ale i też intelektualny. Także to jest obopólne. To jest taka harmonia w tym świecie.
Były też wyjazdy z przyjaciółmi do Naddniestrza, o którym być może już teraz więcej wiemy, ale wtedy, kiedy ty zaczynałeś swoją przygodę, naprawdę niewiele wiedzieliśmy. Raszków, jedna z miejscowości, które tam się właśnie znajduje, występuje u Henryka Sienkiewicza w powieści.
Mołdawska Republika Naddniestrzańska, czyli państwo nieuznawane, separatystyczne. Jest to niesamowita historia. Kiedyś miałem taki sen, że śnili mi się Polacy z Naddniestrza. Nigdy tam nie byłem i jeździłem tylko do Mołdawii. Do Naddniestrza nie jeździłem, bo po prostu się tam bałem pojechać ze względu właśnie na ten separatyzm. Ale po tym śnie to jakoś tak się zmobilizowałem i rzeczywiście zacząłem sobie stawiać takie cele, żeby tam pojechać, odwiedzić tych naszych rodaków. I tak to się zaczęło.
Poznałeś Natalię Siniawską. Najpierw była jakaś notka prasowa, która zainspirowała cię do tego, żeby odwiedzić to miejsce.
W Mołdawii wychodzi takie pismo Jutrzenka, którego redaktorem naczelnym jest Helenka Usowa. Akurat się przyjaźnimy. I to pismo czytywałem od początku jakby do końca. I w jednym z numerów ujrzałem taką fotografię dwóch młodych pań, które zorganizowały Dni Kultury Polskiej w Naddniestrzu. I zastanawiałem się, kim są te osoby. Muszą być bardzo odważne, skoro zorganizowały Dni Kultury Polskiej w Naddniestrzu. Był to rok 2009. To mnie też zmotywowało, zainspirowało. Zadzwoniłem do Natalii Siniawskiej. Wówczas była prezesem i nadal jest prezesem Towarzystwa Kultury Polskiej Jasnogóra w Naddniestrzu. I tak rozpoczęła się nasza współpraca. Oczywiście ona nie była łatwa ze względu na bardzo trudny region. To jest państwo kontrolowane w 100% przez Rosję. Państwo nieuznawane, to też nie jest łatwo zorganizować tam cokolwiek. Ale zaczęliśmy współpracę i wpadliśmy na taki pomysł, aby powstał Dom Polski w Raszkowie, właśnie Sienkiewiczowskim Raszkowie, gdzie są ślady polskiej kultury, historii. I po 3 latach naszych starań udało się taki Dom Polski powołać. Nazwaliśmy go Włodyjowski, Dom Polski Włodyjowski w Raszkowie. Miałem okazję wybierać ten dom. Natalia pokazała mi 4 domy. Ja wybrałem ten dom, który znajduje się pod skałą raszkowską. To jest taki kanion. Od strony zachodniej płynie piękny, leniwy Dniestr, a od strony wschodniej jest wysoki kanion. A dom wybrałem taki, w którym właśnie znajdują się zapiecki. Piękne 3 zapiecki i to mnie bardzo ujęło. Później dokonaliśmy remontu tego domu, zrobiliśmy łazienkę, toaletę, no i zaczęli tam Polacy przyjeżdżać.
Być może ktoś słuchaczy zada pytanie, skąd miałeś na to pieniądze?
Jeżeli chodzi o fundatorów tego Domu Polskiego Włodyjowski w Raszkowie, to miałem przyjaciół i przyjaciele bardzo nam pomogli, ponieważ wyłożyli swoje pieniążki na zakup tej ziemi i zakup tego domu. Akurat w tamtym czasie nie były to duże pieniążki. Ziemia i domy były bardzo tanie. udało się. Tablica fundatorów wisi w Domu Polskim. Były to osoby tutaj z Przemyśla, z Rzeszowa, z Krakowa, praktycznie można powiedzieć, że prawie z całej Polski. Chcę powiedzieć jeszcze bardzo ważną rzecz, że powołanie Domu Polskiego w Łodyjowskiej w Raszkowie jest wydarzeniem historycznym. Naprawdę mamy się czym poszczycić, dlatego że w tak trudnym geopolitycznie regionie, jakim jest Naddniestrze, uzyskać zezwolenie na to, aby funkcjonował tam Dom Polski, to nie było łatwe i uważam, że jedno z kluczowych wydarzeń związane z kulturą polską w całej Europie Wschodniej, nawet środkowo-wschodniej. Drugim takim podmiotem, który udało nam się z Natalią Siniawską powołać do życia, jest Centrum Kultury Polskiej w Tiraspolu, w stolicy Naddniestrza, tego państwa nieuznawanego. Wynajęliśmy takie pomieszczenia, to jest około 200 metrów kwadratowych w starym bloku, w takim wieżowcu. Odnowiliśmy, odremontowaliśmy i tam powstała na przykład klasa języka polskiego. Tam odbywały się lekcje języka polskiego.
Na które, dodam tylko, uczęszczały też starsze panie, które mówiły tylko po rosyjsku, ale zapragnęły mówić językiem dziadów.
Edukacja jest bardzo ważna i dla mnie zawsze była najważniejsza, był to priorytet. Edukacja ma ogromny wpływ na życie człowieka, szczególnie młodego. Potrafi zmienić całe jego życie. I tak, i mamy na to przykłady. Rzeczywiście, wywalczyliśmy nauczyciela języka polskiego, bo też nie było to łatwe, aby do państwa nieuznawanego, gdzie ambasada polska nie sprawuje oficjalnie opieki, bo nie może. Więc każdy wyjazd, pamiętajmy, do Naddniestrza jest na własne ryzyko. A nam się to udało. Udało nam się sprowadzić oficjalnie z ORPEG-u nauczyciela języka polskiego.
ORPEG-u, czyli Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za granicą.
To nauczanie języka polskiego odbywało się w Centrum Kultury Polskiej w Tiraspolu systematycznie. Z tego jesteśmy bardzo dumni, ponieważ owocem tej pracy też nauczania języka polskiego, ale poznawania też kultury polskiej, bo to nie jest tylko nauczanie języka, to jest poznawanie kultury polskiej, poznawanie polskiej tradycji, jest to, że organizowaliśmy z Natalią obozy edukacyjne do Polski o profilu edukacyjnym, to znaczy staraliśmy się wybierać takie dzieci, no oczywiście z uboższych rodzin, ale też dzieci, które posiadają pewne zdolności, czy to jakieś humanistyczne, czy o profilu ścisłym, czy też artystycznym. Obozy edukacyjne, które były dofinansowane przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie, Polski Senat oczywiście, czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Efektem tych obozów było to, że dzieci później chciały uczyć się w Polsce. Był to taki powolny, cierpliwy powrót do korzeni. Jak to nazywam, że to są Polacy z odzysku. Odzyskaliśmy naszych rodaków. Ci młodzi ludzie, mamy już swoich podopiecznych. Oni pokończyli tu nie tylko szkoły średnie, ale i studia. Julka na przykład już ukończyła kosmetologię, zdobyła tytuł magistra, założyła własny zakład kosmetyczny w Krakowie. Igor ukończył studia edukacji muzycznej właśnie na Uniwersytecie Rzeszowskim. Inne osoby w Warszawie ukończyły historię. A Stefania, z tego co pamiętam, powoli kończy już studia z medycyny w Krakowie. Więc naprawdę uważam, że jest to nasz kapitał, kapitał intelektualny, jeżeli chodzi o naszą ojczyznę.
Marek Pantuła, prezes Stowarzyszenia Humana Mundi w Przemyślu, jest dziś gościem Polskiego Radia Rzeszów. Podróżowałeś do Gruzji. W Gruzji też są korzenie polskie.
W Gruzji poznałem wspaniałą osobę, Tatianę Kurczewską, która jest prezesem Związku Polonii Medycznej na całą Gruzję. Tak naprawdę to Tatiana zainspirowała mnie do tego, aby zorganizować dwie akcje medyczne w Gruzji, które zorganizowaliśmy też ze środków Senatu. Były to robione badania w Lagodechy, czyli jest to region tuż koło Azerbejdżanu, gdzie też funkcjonowało Stowarzyszenie Polskie, być może, że nadal tam jeszcze funkcjonuje, a w Tbilisi jest Szkoła Polska, jest też Prężna Polonia. W ogóle bardzo się cieszę, że miałem okazję poznać Tatianę Kurczewską, ponieważ jako lekarz przekracza granice, transcenduje po prostu wszelkie granice społeczne, kulturowe, religijne i polityczne. a to nas łączy, bo dla mnie najważniejsze jest to, aby szukać tego, co łączy, a nie tego, co dzieli. To jest istota rzeczy. Szukając tego, co łączy, znajdujemy się w przestrzeni takiej wartości jak dobro. Humanitarne akcje medyczne też przeprowadzaliśmy w Mołdawii i Naddniestrzu. I to kilka. Efektem tych akcji były operacje w wojewódzkim szpitalu w Przemyślu imieniem ojca Pio. Było operowane dziecko, a między innymi operowała pani doktor Łytka z Rzeszowa. I to wszystko bezpłatnie. Dziecko zostało uratowane od trwałego kalectwa. Były też operacje kardiologiczne. Te akcje humanitarne, medyczne, one naprawdę przyczyniły się do tego, że pomogliśmy realnie naszym rodakom mieszkającym, czy to w Naddniestrzu, czy też w Mołdawii.
Przejeżdżając przez Ukrainę, często odwiedzałeś Załucze.
Na Ukrainę też jeździłem, ponieważ prowadziłem terapię dzieci pokrzywdzonych na wskutek wybuchu reaktora w Czarnobylu. To jest taka wioska niedaleko Czerniowiec. Jeżdżę tam do tej pory ponad 25 lat. Ten ośrodek na Ukrainie był bardzo zaniedbany. Zajmowały się tam siostry zakonne Szarytki ze Śniatynia, a wcześniej zajmował się też ksiądz Jan Radoń, który był w Zabłotowie proboszczem i tak naprawdę to ksiądz Jan Radoń wprowadził mnie do tego ośrodka, za co jestem bardzo mu wdzięczny. Natomiast obecnie zajmuje się tam stowarzyszenie, fundacja jakaś zachodnia, która bardzo inwestuje i pomaga w rehabilitacji i terapii tychże dzieci. Natomiast ja, gdy zacząłem tam jeździć, to ten ośrodek był bardzo ubogi. Dzieci tak naprawdę nie miały ubrań nawet na sobie. I robiliśmy różne zbiórki, charytatywne akcje, aby tym dzieciom pomoc. Uczestniczyła w tym też siostra zakonna Elżbieta Ślęp ze Zgromadzenia Rodziny Maryi. Wspólnie organizowaliśmy też te akcje. Ze swej strony jeszcze też zapraszałem różnych moich przyjaciół. No to głównie byli pedagodzy, artyści, którzy za pomocą sztuki przedstawiali swój świat, świat wartości dobra i piękna tym dzieciom. To po prostu była taka art-terapia, która naprawdę jest cenna, bo te dzieci mimo, że nie rozumiały, nie rozumieją, ale do nich ta sztuka dociera. Takie dziecko przeżywa to i potrafi zapamiętać.
Polonię znalazłeś również na Bałkanach. Nawiązałeś kontakty i tam też jeździsz ze swoimi przyjaciółmi.
To jest Bośnia i Hercegowina, północna część Bośni. Jest taka wioska Celinowac. Tam mieszkają też nasi rodacy, właściwie już nie ma może kilkanaście rodzin. To są tak naprawdę potomkowie właśnie górali czadeckich, którzy z Bukowiny Rumuńskiej przemieścili się do te Bałkany, tutaj do Bośni. I gdy zorganizowałem podróż w humanizm, szukając ludzi i śladów polskich w Bośni i Hercegowina, w tej wiosce odnalazłem piękną, wspaniałą rodzinę polską, potomków górali czadeckich, którzy tam żyją z pokolenia na pokolenie. Zrobiliśmy tam przekaz kultury i sztuki, takie wydarzenia artystyczne, kulturalne. Był z nami między innymi profesor, doktor habilitowany Lech Szajda, który przedstawił swoją publikację odnośnie poezji okresu międzywojennego, poetów autystycznych. To spotkanie właściwie autorskie z profesorem Lechem Szajdakiem w Celinowac w polskiej rodzinie zachwyciło tychże ludzi i zapraszają co roku i oni oczekują nas i tęskną za nami, żeby po prostu tam przyjechać. Naprawdę warto dla kilku osób pojechać, spotkać się, zrobić taki przekaz kultury, bo jest to nie tylko nasza pamięć o naszych rodakach, ale jest to też rozwój drugiego człowieka i rozwój nas samych. W Mostarze też zorganizowałem taką wystawę i różne spotkania autorskie w muzeum. Był to pierwszy właściwie przekaz kultury polskiej w takim miejscu, bo głównie tam byli wyznawcy islamu. Ale już ewenementem było w Bośni i Hercegowina to, że dotarliśmy do wioski na wysokości 1500 metrów, nazywa się Lukomir, gdzie jeszcze 9 lat temu nie było tam prądu. Wyszukałem tą wioskę, tak prawdę mówiąc. I nikt tam nie zrobił żadnego przekazu kultury. Myśmy dokonali, to jest wioska Lukomir, jest zamieszkiwana w 100% przez muzułmanów. I muszę powiedzieć, że zachwycili mnie ci ludzie, ponieważ my przekazaliśmy tam wartości, można powiedzieć, chrześcijańskie i to było bardzo dobrze przyjęte, dlatego że są takie wartości, które nas łączą, a moją ideą jest właśnie poszukiwanie tego, co nas łączy. Na tej wysokości w wiosce Lukomir, 1500 metrów nad poziomem morza, gdzie musieliśmy jechać godzinę czasu, 5 km na godzinę, drogą szutrową, zorganizowaliśmy wystawę malarstwa, rzeźby, linorytów, odbył się koncert poezji śpiewanej i to wszystko w wiosce muzułmańskiej na zwykłej polnej drodze, gdzie znajduje się tak naprawdę kilkanaście domów, kilkadziesiąt mieszkańców.
Przed tobą następna wyprawa, następna podróż w humanizm. Zaraz po świętach wielkanocnych wybierasz się do Gruzji.
Tak, do Gruzji teraz się wybieram również z moimi przyjaciółmi. Są to też wyjątkowe osoby, osoby, które jeszcze tak naprawdę nigdy tam nie były. Tak się składa, że jest to bardziej środowisko naukowe, bo jest co najmniej 5 profesorów. Ale to dobrze, dlatego że warto ludziom z dala od miejsc edukacyjnych docierać z tą nauką, nauką, kulturą, sztuką. Ta edycja, Podróż w humanizm, część druga, która odbędzie się w kwietniu w tym roku, będzie dedykowana głównie błogosławionej Matce Róży Czackiej. Senat ogłosił patronat tejże osoby, ale będzie dedykowany również Ludwikowi Młokosiewiczowi, który założył piękny ogród botaniczny w Lagodechy pod Azerbejdżanem. Był polskim pasjonatem tych ogrodów, sprowadzał wiele i sprowadził wiele okazów roślin, które do tej pory tam można zobaczyć. Będę dedykował ten wyjazd również wyjątkowej postaci. Ta postać jest związana też z moim starym grodem Przemyślem. Jest to Mieczysław Orłowicz, który był pasjonatem gór, wyjątkową osobowością, kochał góry. I chcę pod Kazbekiem, bo będziemy na wysokości 2300 metrów, czytać poezję. Poczytamy też fragmenty jego przewodników, które już przygotowuje taki program.
Jesteś już na emeryturze. Jak zniosłeś tę zmianę w życiu?
W wieku 22 lat przeczytałem książkę Fromma Ucieczka od wolności. No i jestem szczęśliwy, bo uciekłem w końcu w wolność. Czyli mogę realizować obecnie różne inne idee, które wcześniej też realizowałem, ale było to trudniejsze. Teraz mam więcej tego czasu. I to powoduje, że bardziej rozbudowuję i rozwijam. Mam założone ikonki na 2029 rok. Nie trzeba się bać czasu, po prostu uważam, że trzeba się cieszyć życiem, chwilą obecną i trzeba normalnie planować, normalnie żyć. Mówię, jeżeli nawet świat idzie w niedobrą stronę, to przynajmniej ja staram się iść ku dobru. I dlatego stąd rodzą się te idee. Po prostu musimy wykorzystać jeszcze ten czas. Tego czasu nie ma wiele, tak się wydaje, że jest dużo, ale nie ma tego czasu wiele, żeby czynić coś dobrego, żeby uczynić jeszcze coś dobrego w życiu. Mam zaplanowane wiele różnych idei, gdzie ta kultura, sztuka, nauka, to dobro nie dociera lub dociera bardzo rzadko. Chciałem jeszcze zaznaczyć, że w pandemii, gdzie byliśmy wyizolowani, nie mogliśmy urzeczywistniać tej kultury i sztuki, stworzyłem taką ideę kultura na szlaku. Gdy szlaki się otworzyły w pandemii, to wtedy przekazywaliśmy tą kulturę i sztukę w naszych górach tutaj w Bieszczadach. Czyli organizowaliśmy, idąc w góry, po drodze organizowaliśmy różne wystawy, różne koncerty. wbrew pozorom to był wspaniały, piękny czas.
Jesteś zapaleńcem, który potrafi na wierzchołek góry wtargać pianino.
Zorganizowałem manifest pokojowy przeciwko wojnie, agresji i wywiozłem, to było moje marzenie, wywieźliśmy pianino do Rumunii na przełęcz Urdele, to jest 2150 metrów. Dlaczego? Ponieważ sala koncertowa jest zamkniętą materią. Być może tam są doskonałe dźwięki, ale proszę mi wierzyć, zupełnie inne przeżycie jest w wolności, w przestrzeni, gdzie są nad nami gwiazdy, gdzie jest cudowny, piękny zapach łąk, gdzie jest wiatr górski i to pianino, te dźwięki, które wydobyły się z tego pianina, ja mówię, nazwałem to pianino z duszą, ukazały nam zupełnie inną przestrzeń. Zagrał nasz przyjaciel Jurek poezję i zaśpiewał. To były cudowne chwile na tej przełęczy Urdele.
Marek Pantuła, filantrop, myśliciel, mistyk. Od 45 lat pracuje społecznie na rzecz drugiego człowieka. Dziękuję bardzo za rozmowę.